Witam Państwa w audycji Gość Radia 5. Gościem Radia 5 jest dziś sędzia Dariusz Mazur z Sądu Okręgowego w Krakowie. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Sędzia odwołany niedawno z funkcji koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej. Koordynator do spraw międzynarodowych w Sądzie Okręgowym to osoba, która odpowiada za współpracę z sądami z całego świata, głównie w sprawach karnych. Pan tą rolę pełnił wiele lat. Skomplikowana tematyka, w której specjalizuje się niewielu sędziów. Ile lat pan był tym koordynatorem?
No, od 2005 roku pełniłem taką funkcję. Wtedy jeszcze nie było przepisów, które taką funkcję by wprowadzały, natomiast prezes sądu w Krakowie uznał, że dobrze byłoby, żeby taka osoba była, a potem już w 2017 wprowadzono formalnie taki rodzaj funkcji.
Kilka dni temu pojawiła się informacja w mediach, że został pan odwołany z tej funkcji. Niektóre media sugerują, że został pan odwołany, bo jest pan rzecznikiem Stowarzyszenia Sędziów TEMIS, które aktywnie protestuje przeciwko zmianom w sądownictwie, jakie wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Wiem, że trudno się odnieść do takich słów, ale bardzo bym prosił.
Ponieważ nie podano żadnego oficjalnego, czy choćby nieoficjalnego powodu odwołania mnie, no więc logika nakazuje, że jakaś przyczyna jednak tego była, skoro nie było zarzutów żadnych wobec mnie merytorycznych, wobec jakości mojej pracy. No i rzeczywiście wydaje się, że pełnienie funkcji rzecznika Stowarzyszenia Sędziów, które jest krytyczne wobec zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości, no to mógł być ten czynnik, który to spowodował.
Ja zapytam tak ogólnie. Co się dzieje według pana z polskim sądownictwem teraz? I reprezentując słuchaczy, pytam z punktu widzenia słuchacza, bo z przekazu medialnego widać tyle, że część sędziów protestuje, część pracuje nadal, są zmiany kadrowe, Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie prawa. Pada wiele mądrych słów, często dla wielu osób niezrozumiałych. Nikt nie mówi wprost, tak przynajmniej może się wydawać, albo nie umie tego powiedzieć wprost. O co chodzi?
Kiedyś już słyszałem takie mądre zdanie, że w zawodzie sędziego najważniejsze jest, żeby sędzia był niezależny, żeby podejmował decyzje kierując się tylko prawem i własnym sumieniem, nie ulegając żadnym naciskom zewnętrznym. System powinien zostać tak skonstruowany wymiaru sprawiedliwości, żeby nie było możliwości wywierania nacisków na sędziego. No i druga część tego mądrego zdania mówiła, że to jest nawet ważniejsze od tego, żeby sędzia był mądry. No, z tym ostatnim można polemizować, oczywiście. Natomiast no, w tej chwili niestety jesteśmy świadkami takiej sytuacji, gdzie zmierza się do przekształcenia modelu sądownictwa polskiego w taki sposób, żeby tak naprawdę decyzje sędziów zapadały w gabinecie ministerialnych gabinetów, a sędzia tylko potwierdzał je na rozprawie. Przekształcono system nominowania sędziów w taki sposób, że jest on uzależniony politycznie od Krajowej Rady Sądownictwa, której dominującą część wybrał oczywiście upolityczniony parlament. Przekształcono system dyscyplinarny postępowań przeciwko sędziom w taki sposób, że potężny wpływ na niego ma minister sprawiedliwości, który wyznacza zarówno osoby, które oskarżają sędziów w tym postępowaniu, który wyznacza członków sądów pierwszej instancji w tym postępowaniu i który pośrednio poprzez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa miał wpływ na treść, na skład Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która jest tam sądem drugiej instancji. Jeżeli wziąć pod uwagę ten cały zwiększony wpływ ministra sprawiedliwości na to, kto jest sędzią, na to, który sędzia będzie miał dyscyplinarne kłopoty. Jeszcze trzeba wspomnieć o utworzonym na najwyższym szczeblu prokuratury specjalnym zespole do ścigania sędziów i prokuratorów. No to mamy obraz sytuacji, w której sędziowie mogą być poddani potężnej presji ze strony postępowań dyscyplinarnych, ze strony postępowań karnych, no i w której czynnik polityczny ma bezpośredni wpływ na to, kto zostanie sędzią, czy który sędzia zostanie nominowany. To jest bardzo ponury, a nawet przerażający obraz. Ja obawiam się, że te zmiany systemowe jeszcze głębiej poddają kontroli politycznej system wymiaru sprawiedliwości, niż to działo się w ponurych czasach PRL-u.
Panie sędzio, z drugiej strony słyszymy takie argumenty, że na przykład nieopodal w Niemczech także politycy mają jakiś tam wpływ na to, jacy sędziowie są wybierani, w jaki sposób.
Ta jakby część narracji, czy też nazwę to bardziej po imieniu propagandy, jest oparta mniej więcej na takim założeniu, na jakim opierał się dr Frankenstein, tworząc nowego człowieka. Założenie mówi nam tak, skoro gdzieś tam jest jakieś rozwiązanie, które pozwala na przykład parlamentowi mieć wpływ na Krajową Radę Sądownictwa. Gdzieś tam jest jakieś rozwiązanie, które pozwala ministrowi sprawiedliwości mieć wpływ na nominację sędziów, to my te wszystkie rozwiązania najgorsze z różnych systemów pozbieramy razem i stworzymy nowy system, który da gwarancję niezależności sądom. Jest to kompletnie absurdalne założenie. Tak samo to nie może w ten sposób zadziałać, jak no, nie powiodło się stworzenie nowego człowieka ze zszycia części ciał innych ludzi doktorowi Frankensteinowi. To powstaje jakiś taki prawny potworek. Trzeba dodać, że to, czy w danym kraju jakby przestrzega się niezależności sądu, zwłaszcza od polityki, to jest nie tylko kwestia tego, czy w danym kraju jest rozbudowany system gwarancji proceduralnych, konstytucyjnych i tak dalej. Są kraje, w których wynika to z głębokiej, wieloletniej tradycji. W Wielkiej Brytanii na przykład jest bardzo niewiele formalnych zabezpieczeń proceduralnych niezależności sądownictwa, a jednak to działa. Bo dlatego, bo system był tworzony gdzieś tam od XIV wieku. Natomiast my mamy młodą demokrację, zaledwie 30-letnią i u nas niezbędne są bardzo poważne gwarancje proceduralne, również konstytucyjne niezależności sądownictwa, no i one teraz są brutalnie łamane. To nie doprowadzi do niczego dobrego.
Słyszymy też argument, bo mnóstwo informacji pojawia się wokół spraw praworządności. Takie argumenty, że no jednak kontrola nad sędziami jakaś musi być, musi istnieć, że to społeczeństwo wybiera rządzących, tak, oni ustanawiają prawo, sędziowie mają rozsądzać według tego ustalonego prawa, więc powinna być też nad nimi kontrola, aby mieścili się w tych widełkach ustalonych prawnych.
Tak, w widełkach ustalonych prawnych jak najbardziej. I właśnie z tego względu tworzenie na przykład Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która tak naprawdę jest nieprzewidzianym w Konstytucji sądem, który nie istnieje w ogóle w Konstytucji, kompletnie niezależnym od Sądu Najwyższego, gdzie taki sąd specjalny według naszej Konstytucji można tworzyć tylko w czasie wojny, a z tego co wiem nie jesteśmy póki co w stanie wojny, to jest naruszenie naszych ram konstytucyjnych. Jeżeli pójdziemy tą drogą myślenia, że skoro politycy są wybrani przez naród, więc oni mają legitymację, żeby podporządkować sobie sądownictwo, to znajdujemy się w punkcie, w którym nie ma żadnej kontroli nad politykami. Skoro oni, sądownictwo jest im podporządkowane, to kto będzie ich kontrolował? Przecież to tak być nie może. To jest rażące naruszenie zasady trójpodziału władzy. To nie jest tak, że wygrana raz na 4 lata w wyborach daje danemu ugrupowaniu politycznemu uprawnienie do tego, żeby łamać konstytucję i żeby zmieniać gwarantowany konstytucyjnie system władz państwowych, a z tym mamy obecnie do czynienia.
Gdzie skończy polskie sądownictwo, polskie prawodawstwo według pana, gdyby panu przyszło gdybać, wróżyć?
To jest bardzo trudno przewidzieć, dlatego że no są czynniki zewnętrzne, są czynniki od nas niezależne. Jak widać w tej chwili organy Unii Europejskiej no dobrze chyba już uświadamiają sobie, na jak bardzo niebezpieczną ścieżkę strony autorytaryzmu Polska weszła. Świadczy o tym zarówno wyrok, który zapadł przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jednoznacznie stwierdzał, że skrócenie wieku emerytalnego sędziom Sądu Najwyższego w Polsce w taki sposób, że to przerywało okres ich kadencji, było niezgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. No i teraz mamy skargę Komisji Europejskiej, która kwestionuje zgodność z przepisami prawa Unii Europejskiej naszej Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym kształcie i która no, kwestionuje również kształt Izby Dyscyplinarnej. Jeżeli takie sprawy zawisną przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli Trybunałem Luksemburskim i zostaną one rozstrzygnięte no, w sposób, który wydaje się prawdopodobny w świetle niedawno wydanej opinii rzecznika generalnego Tancewa, czyli że tego typu rozwiązania podporządkowujące wymiar sprawiedliwości czynnikowi politycznemu są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, no to może się okazać, że podobnie jak w przypadku ustawy skracającej wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego, Polska będzie, no stanie w takim miejscu, że będzie musiała albo dokonać zmian, które przywrócą zgodność z prawem Unii Europejskiej, albo też w jakiejś dalszej przeszłości nasze członkostwo w Unii Europejskiej może stać się problematyczne.
To chyba ostatnie pytanie. Co będzie z zaufaniem do sędziów po tym, według pana, po tym, co teraz społeczeństwo widzi, co ogląda, bo ogląda konflikt, ogląda spór. Jak ufać sędziom, którzy powinni mieć swój majestat, tak to nazwijmy, autorytet, którzy powinni być ponad sporami, ponad podziałami politycznymi, ponad tym wszystkim. Co z tym zaufaniem?
Boję się, że nawet jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jego orzeczenia i konsekwentna postawa Unii Europejskiej wymusi powrót do gwarancji niezależności sądownictwa, to straty wizerunkowe, jakie poniesie sądownictwo właśnie w związku z tą sytuacją, jaką teraz mamy do czynienia, będą takie, że nadrobienie tego no, może zająć dosłownie pokolenie albo i więcej. No niestety jest sytuacja taka, że no, określiłbym to jako próba właśnie nakłonienia sędziów do tego, żeby orzekali niekoniecznie w zgodzie z sumieniem i z przepisami prawa, ale z jakąś tam wolą polityczną. To jest trochę tak, jakby lekarza zmuszać, żeby naruszył świętą zasadę primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić i zmuszano go do tego, żeby robił eksperymenty medyczne na ludziach. No my jako osoby jednak wykształcone, wychowane w duchu niezależności sądownictwa, bronimy się przed tego typu naciskami, co próbuje się przedstawiać jako opowiedzenie się sędziów po jakiejś stronie sporu politycznego. W sytuacji, gdzie no, my byśmy bronili tych naszych prerogatyw władzy, ale przede wszystkim gwarancji, jakie to daje obywatelom państwa, niezależnie od tego, kto byłby u władzy. Oprócz tego mamy jeszcze no, takie paradoksalne działania władzy, jak na przykład słynna kampania billboardowa, prawda, gdzie tysiące billboardów w Polsce opisywało niektóre prawdziwe, niektóre wymyślone, niektóre zmanipulowane, jakieś tam dyscyplinarne zachowania sędziów, zachowania, które naruszyły zasady etyki sędziowskiej. Jeden z moich kolegów bardzo trafnie to skomentował, że sytuacja, kiedy jedna gałąź władzy państwowej organizuje płatną, negatywną kampanię przeciwko innej gałęzi władzy tego samego państwa, to jest taka sytuacja, której ani Mrożek, ani Bareja by nie wymyślili. I myślę, że to jest bardzo trafny komentarz. To dochodzimy do jakichś no, rzeczy, które są nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawnym. Bo czym innym jest krytykować po wydaniu jakieś orzeczenie, które zapadło, a czym innym jest systemowo podważać autorytet wymiaru sprawiedliwości. To jest jakby podcinanie gałęzi, na której no, no państwo jest umieszczone, a z tym mamy niestety do czynienia już od ładnych paru lat.
Dziękuję za rozmowę. Gościem Radia 5 był pan Dariusz Mazur, sędzia Dariusz Mazur z Sądu Okręgowego w Krakowie.
Dziękuję bardzo. Tylko dodam, że jestem rzecznikiem Stowarzyszenia Sędziów TEMIS. Dziękuję bardzo.
Tak jest. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.